Kochani, czytamy Słowo Boże w Mateusza 11, rozdział 25 do 30 wersetu. Mateusz 11, rozdział 25 do 30 wersetu. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jeszcze z innego tłumaczenia ten fragment przeczytam. Wtedy Jezus powiedział: Wychwalam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i roztropnymi, a odsłoniłeś to prostodusznym jak dzieci. Tak, Ojcze, bo takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt Ojca nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce to odsłonić. Chodźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja zakończę wasz trud. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie dla siebie wytchnienie, bo moje jarzmo jest dobre, a moje brzemię lekkie. Dobrze jest czytać z takich różnych tłumaczeń, bo każde tłumaczenie oddaje pewien inny obraz tego samego opisanego zdarzenia. Dlatego wychwalam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i roztropnymi. Mądry, pojętny, rozumny, bystry, roztropny, rozważny. Tak można oddać znaczenie tego greckiego słowa, a więc różny odcień może być tego, co tłumaczymy. Chodzi tu nie inaczej, a o człowieka, który potrafi zastosować wiedzę w praktyce. To jest człowiek, który potrafi czytać zakon i wprowadzić go w życie. To jest ktoś, kto ma dosyć ważne umiejętności. Inaczej mówiąc, potrafi zastosować prawo w ujęciu, tak dokładnie musimy to określić, rabinicznym. Dlaczego tak mówię, to zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Potrafi się tym prawem posługiwać. Człowiek roztropny oznacza, że jest to osoba, która umiejętnie organizuje swoje życie według prawa i w interpretacji rabinicznej. Dlatego tak jest, żebyśmy to wiedzieli dokładnie, że my musimy zwrócić uwagę na dokładność tego, co jest powiedziane w Słowie Bożym, abyśmy to rozumieli. Nie jest to w żadnym razie samo w sobie negatywne określenie. Dlatego dalej jest powiedziane w drugiej części tego wersetu: a odsłoniłeś to prostodusznym jak dzieci, a ujawniłeś je niemowlętom, jak podaje tłumaczenie Nowego Testamentu Toruńskiego. Dlaczego? Dlatego, że to słowo greckie, które tam jest użyte, oznacza niemowlę, dziecko, niemowlęcy, dziecinny, prosty, prostoduszny, prostaczek. Przypomnijmy sobie, co napisane jest w Mateusza 21, rozdziale w 15 i 16 wersecie. Mateusz 21, 15 i 16. Lecz arcykapłanie i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i rzekli do niego: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I tutaj, gdzie jest powiedziane o niemowlętach, jest użyte dokładnie to słowo, które jest użyte w tym fragmencie, który przeczytaliśmy na początku. A więc można to jasno i wyraźnie przetłumaczyć, że zostało to przekazane i odsłonięte, to słowo i znaczenie tego słowa zostało odsłonięte dla niemowląt, dla prostych ludzi, a zakryte zostało ludziom wykształconym. wykształconym, którzy naprawdę mają mądrość, roztropność, którzy prawo mojżeszowe czy prawo rabiniczne potrafią wprowadzić w życie, czyli to są ludzie roztropni, naprawdę mądrzy. Dalej Słowo Boże mówi, że ten fragment, który czytaliśmy przed chwilą, jest wspomnieniem psalmu. Psalm 8, werset 3. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Podobna myśl jest zawarta też w Mateusza 18 rozdziale w 3 wersecie. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. I 1 Koryntian, 1 rozdział, 18 i 19 wersety mówią tak. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś jest dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. I w 1 Koryntian, 1 rozdział 26 i pierwsza część 28 wersetu mówią tak. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, to wybrał Bóg. Widzimy, Bóg działa w bardzo szczególny sposób, ażeby to wszystko, co ma do przekazania dla ludzi, trafiało do ludzi w sposób prosty. Żeby trafiało do ludzi nie pomieszane różnym rozmyślaniem ludzi, różnym filozofowaniem ludzi, bo ludzie, wiecie, bardzo często wchodzą w nauczanie w taki sposób, aby je w zasadzie przystosować do naszego życia. Nie nasze życie przystosować do nauczania, tylko nauczanie przystosować do naszego życia. Wiecie, ja pamiętam, jak byłem na studiach, miałem takiego profesora, który tłumaczył ze Starego Testamentu zawsze, jak należy rozumieć różne zagadnienia starotestamentowe. I wiecie, miał tyle w sobie takiej filozofii, takiego rozmyślania, takiego przemyślania, że jak tłumaczył, to wiecie, tak wywijał rękami, że jedna ręka za drugą wchodziła i myślałem, że się w końcu zawiąże. No bo tak on to starał się wytłumaczyć, że co z czego wynika, jakie to ma wielkie znaczenie i z geografią to łączył i z polityką i ze wszystkim łączył razem. A my nie mamy filozofować, jeśli chodzi o Boże nauczanie, tylko mamy podawać prostą prawdę. Dlatego Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my mamy zrozumieć Słowo w sposób prostolinijny. My mamy przyjąć tak jak dzieci. I dlatego Bóg zakrył to wszystko przed ludźmi, którzy by przez swoją filozofię i przez swoje rozmyślanie wprowadzili jakieś konfiguracje, jakieś zmiany do tego, co Bóg chce podać. A w zasadzie wybrał ludzi prostych. Wybrał ludzi prostych, którzy w prosty sposób będą przyjmować i w prosty sposób dalej będą to przekazywać. Więc Słowo Boże nam pokazuje, że mamy w Starym Testamencie również, że mamy przyjmować Słowo bezpośrednio od Boga, dokładnie tak jak mówi Pan. I na przykład w Izajasza 29 rozdziale, 13 i 14 wersecie jest powiedziane, wyrzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie, ponieważ część jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, dlatego właśnie ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem. Zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie. To jest dokładnie to, co ma się dziać w czasach dzisiejszych. Wiecie, my nie mamy tutaj rozpływać się w wykładach i w jakichś tam zawiłych tłumaczeniach Słowa Bożego. Widzimy, my musimy dojść do tej prostoty pierwszego Kościoła. Zobaczmy, że przychodzą te świadectwa, które składamy, które do nas docierają, prawda? To są świadectwa, które mówią nam o wielkości naszego Pana i Boga. Co z tego, że my wyłożymy dokładnie, jak to technicznie przebiega, że my mamy to tak i inaczej, i jeszcze tak rozumieć, jak rzecz jest prosta, jest człowiek chory na raka. No i co teraz, mamy mu wykład jakiś robić? Oczywiście ważne jest, żeby człowiek, jeśli jest w zagrożeniu życia, żeby przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca i żeby był zbawiony, i żeby jak będzie odchodził z tej ziemi, żeby trafił do Królestwa Niebios. Ale zobaczcie, że nam Słowo Boże bardzo wyraźnie tłumaczy i bardzo wyraźnie pokazuje, że my mamy się modlić, i to w taki sposób, żeby nie nastąpiło święte odejście z tej ziemi człowieka, chociaż to jest naprawdę ważne, ale żeby nastąpiło uzdrowienie. Ludzie zrozumieli, że namaszczenie to jest bardzo ważna rzecz i nazwali je ostatnie namaszczenie. A my uważamy, że Jakub miał na myśli coś zupełnie innego, że Duch Święty przez Jakuba chciał nam podać, że namaszczamy do tego, żeby człowiek został uzdrowiony. Dokładnie o to chodzi. I widzimy, to mamy właśnie stosować. Właśnie to. Dlatego mamy tak uważnie patrzeć na Słowo Boże, żeby go nie przyjmować w taki sposób, jak filozofowie przyjmują. I wiele później mają do powiedzenia. Wiecie, wystarczy filozofowi dać jedno słowo. I on całą naukę z tego zrobi. I wykład cały, i 2 godziny będzie wykładał. A jak chcecie, to i 4. A jak chcecie, to i 6 godzin będzie wykładał. Na jedno słowo. I można tak z całego Słowa Bożego rozdrobnić wszystko i tłumaczyć, i tłumaczyć, i tłumaczyć. Wykład za wykładem. Czy wykłady są potrzebne? Ależ nie, do niczego nie są potrzebne. Są potrzebne. Ale najważniejsza jest treść życia. Najważniejsze jest to, żeby posłyszeć i zrobić. Posłyszeć wolę Bożą, posłyszeć Boże posłannictwo, idź i rób. Zobaczmy, że Jezus Chrystus, jak tylko wybrał uczniów swoich, to co zrobił? Posłał ich. I patrzmy, jakie są przeżycia uczniów, którzy zostali posłani. Posłani zostali 12, na początek od razu. Posłał ich wszystkich. Oczywiście wiemy doskonale, że wszyscy oni uzdrawiali, wyganiali demony, oczywiście oprócz Judasza, no bo przecież no wiadomo, że Judasz na pewno nie wyganiał demonów. Tak myślicie? Wyganiał. I cuda czynił. I wszystko czynił. Widzimy, jak należy w życie wprowadzać wszystko, co mówi Pan. I mamy być Bogu wierni, nie odchodzić od Niego. My mamy się trzymać Słowa Bożego. Czy potrzebne są wykłady? Ależ tak, Jezus Chrystus cały czas i ludziom, i uczniom swoim wykładał, tłumaczył, ale później posyłał ich. I zobaczmy, jakie później zdarzenie miało miejsce. Wyganiali demony. A później Jezus Chrystus poszedł na górę przemienienia, oni zostali sami, trzeba było demona wygonić i co? Jest dokładnie powiedziane, nie dali rady. Dokładnie nie dali rady, tak oryginał dokładnie to podaje. Nie dali rady wygonić demona, dlaczego? Ze względu na ich niedowiarstwo. Widzimy? A więc trzeba uczyć, ale trzeba normalnie w życiu stosować. Trzeba normalnie wprowadzać w życie. Trzeba wzrastać w pewności działania Bożego. Wzrastać w pewności mocy Bożej i ma na nas spływać coraz to nowa porcja namaszczenia. Coraz więcej, więcej Bożego namaszczenia, które będzie spływać i będzie czynił z nas Boże sługi, użyteczne Bogu naszemu na Jego chwałę. Prorok Jeremiasz mówi tak, 6 rozdział od 16 do 20 wersetu. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Postanowiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby, lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie narody i uważajcie pasterze ich trzód. Słuchaj ziemi, oto zamierzam sprowadzić na ten naród nieszczęście. Będzie to owoc ich przewrotnych zamysłów. Nie zważali bowiem na moje słowa, a moim prawem wzgardzili. Na co sprowadzacie mi kadzidło z Saby? Albo wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi? Nie podobają mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są mi przyjemne. Czyżby Bóg nie chciał, żeby mu składali ofiary? Ależ chciał. Czy Bóg chce, żebyśmy przychodzili na nabożeństwa? No nie, nie chce już. Dlaczego? Bo my mamy robić postępy. Bo my mamy wzrastać. Tak jak Bóg Izraelowi wspomniał. Jak do ludu swojego żydowskiego powiedział, idźcie, przygotowałem dla was, chodźcie tą drogą, przygotowałem dla waszej duszy odpoczynek. Co oni powiedzieli? Nie pójdziemy. Uważajcie na głos trąby. Bracie i siostro, uważaj na głos trąby, dlatego że wkrótce przychodzi Jezus Chrystus, aby zabrać swój Kościół z tej ziemi. A ulubienica? Jedno słowo. Śpi. My myśleliśmy nieraz, że jak oblubienica śpi, no bo to zmęczona oblubienica, więc położyła się zasnąć, ale zaraz wstanie. To nie jest takie fizyczne spanie. Że oblubienica położyła się i sobie śpi. Wiecie, na czym polega ten sen oblubienicy? Że rzeczy dookoła się dzieją, że coraz więcej jest przystosowania wszystkich praw, wszystkich przepisów na całej kuli ziemskiej, w każdym państwie, w każdym zjednoczeniu nawet państw, gdzie by nie spojrzeć, jest przygotowywane prawo do wystąpienia Antychrysta. A oblubienica nawet tego nie widzi. To jest sen. To jest sen, że wierzący ludzie w ogóle nie widzą, że Jezus Chrystus wkrótce przychodzi. I akceptują i nawet się opowiadają po tej stronie, żeby takie prawa były. A przecież to są prawa, które przygotowuje Antychryst. To jest wszystko przygotowywane po to, żeby ludzie, jak wejdą te przepisy, a żeby nie widzieli w tym nic złego. To jest tylko miejsce, które Antychryst nagle się zjawi i się okaże, że ludzie wszyscy już dawno to zaakceptowali. Objawienie Jana mówi, że będą znakowani ludzie albo na czole, albo na prawej ręce, prawda? I my myślimy, oj, jak będzie takie znakowanie, to ja na pewno nie przyjmę tego. Znakowanie już jest. Już pod numerkami jesteśmy wszyscy. PESEL. Mam numerek swój. Każdy z was ma. Inaczej byście nic nie załatwili. Na razie to nie ma żadnego znaczenia. Ale później będziesz tylko lekko naświetlony i do sklepu wejdziesz, będziesz kupować i sprzedawać. Czy wiecie, że już jest przygotowywany system, żeby nie trzeba było żadnych banknotów, żadnych pieniędzy? Słowo Boże w objawieniu Jana mówi, że przyjdzie taki czas, że ci, którzy nie będą oznakowani, nie będą mogli nic sprzedać i nic kupić, prawda? A dlaczego? bo nie będzie pieniędzy. Jeśli w system nie wejdziesz, to nie będziesz mógł funkcjonować. No po prostu nie będziesz mógł funkcjonować. I wejdziesz niepostrzeżenie, zupełnie nie obserwując tego, jak to wszystko się dzieje. Wiecie, że najprzeróżniejsze rzeczy w tej chwili się dzieją i można o nich czytać mnóstwo rzeczy. Nawet wielu dziennikarzy świeckich jest zatrwożonych tym, co się dzieje. A wierzący ludzie spokojnie przyjmują, spokojnie. Tak, należy spokojnie przyjmować. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wyraźnie Bóg mówi przez Ducha swojego Świętego, że będzie to działać na ludzi świeckich, na ludzi wierzących, głęboko oddanych Bogu, te rzeczy nie będą działać. Ale żeby być takim Bożym człowiekiem, trzeba być prowadzonym przez Ducha Świętego. Przez demona czy przez Ducha Świętego? Ducha Świętego. A wiecie, co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego? To jest to, czego nie robili Izraelici. Chodźcie tą drogą, mówi Pan. Nie pójdziemy. Słuchajcie głosu trąby. Nie będziemy słuchać. Dlatego musimy zwrócić uwagę na czasy, w których żyjemy. Czas jest czasem ostatecznym. I dla lepszego zrozumienia tego wersetu, który czytaliśmy przed chwilą, 25 z Mateusza, można by to swoimi słowami mniej więcej tak powiedzieć. Wychwalam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed biegłymi w interpretacjach rabinicznych. I tymi, którzy żyją według tych ustaleń, ale objawiłeś to nieuczonym w tych tradycjach, bo są oni otwarci i nieskażeni ludzkimi naukami, dzięki czemu przyjmują Ewangelię i ją głoszą. Wiecie, o co chodzi w tym rozumieniu rabinicznym? Otóż oprócz zakonu, tego mojżeszowego, który dał Bóg Mojżeszowi tam na górze, Izraelici, a właściwie uczeni ich w piśmie i faryzeusze, wymyślili jeszcze dodatkowe przepisy do tych wszystkich praw z zakonu mojżeszowego. I tych przepisów, które oni wymyślili, było znacznie więcej niż tych przepisów, które Bóg dał na górze Mojżeszowi. I oni kładą na ludzi ciężary. I za chwilę o tym będziemy mówić. Kładą ciężary, których sami nawet palcem nie dotykają. A możliwe jest według tych ciężarów żyć? Niestety nie. Chodźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni. A ja zakończę wam wasz trud. Inaczej mówiąc, a ja wam dam odpocząć. Utrudzeni, to znaczy pracować trzeba ciężko, być zmęczonym, trudzić się, pracować do wyczerpania. Trud, to znaczy obciążyć człowieka ciężarem jakiegoś ładunku, objuczyć, obładować. I w Łukasza 11, rozdziale 46 wersecie jest powiedziane, on odparł, i wam, uczonym w prawie, biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Jezus Chrystus zwraca uwagę faryzeuszom na to, że wkładają na ludzi dodatkowe przykazania, tak zwanej tory ustnej, o której przed chwilą właśnie wspomniałem, która pochodziła nie ze Słowa Bożego, lecz z tradycji rabinicznej. Rabini to wymyślili. I która obwarowywała życie religijnych Żydów setkami dodatkowych, trudnych do udźwignięcia tak zwanych przykazań. Tak zwanych przykazań, bo to nie są przykazania, które dał Bóg. To są przykazania, które człowiek dodał do przykazań Bożych. Prorok Jeremiasz mówi tak. Jeremiasza 8:8-9. Jak możecie mówić, jesteśmy mądrzy i mamy prawo pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy. Mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie odrzucili słowo pańskie, a mądrość na co im się przyda? Co ma być dla ludzi podane? To, co Duch Święty każe podawać. Nie to, co ludzie wymyślą, nie to, co ja sobie wymyślę i powiem wam, że macie tak żyć, chyba że przeczytam to bezpośrednio z Pisma Świętego. I to nas obowiązuje. I tutaj żadnych odstępstw od tego być nie może. Dzieje apostolskie, 15:28-31 mówią tak. Postanowiliśmy bowiem, kto? My i Duch Święty? Nie, tu jest inaczej powiedziane. Jest powiedziane, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Bywajcie zdrowi, bracia i siostry. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Widzimy? Kochani, zobaczmy, to słowo było wypowiedziane do pogan, nie do Żydów. A tym, którzy się nawracają z pogan, tam wcześniej jest powiedziane. Nie nakładać nic więcej. Ale pewne rzeczy zostały ustanowione. I to Duch Święty ustanowił. A uczniowie, apostołowie potwierdzili, że zgadzają się z Duchem Świętym. I poganom, czyli tobie i mnie, zostało przekazane kilka rzeczy, których mamy się trzymać. I treść tego wszystkiego Duch Święty tutaj odrzuca, widzicie, całą treść przykazań rabinicznych. Nic tutaj z tych rzeczy nie ma powiedziane, tylko są same prawa Boże podane dla pogan, ażeby według tego żyli. A więc pamiętajmy, co jest nałożone na każdego z nas. Abyśmy się wstrzymywali od mięsa ofiarowanego bałwanom. Od krwi, czyli krwi jeść nie można, od tego, co zadławione ze względu na to, że zostaje w organizmie krew i od nierządu, czyli wszystkie rzeczy dotyczące nieczystości seksualnej. Tych rzeczy mamy się wystrzegać. Jeśli będziemy się wystrzegać, dobrze uczynimy. Dobrze uczynicie, jak będziecie się tych rzeczy wystrzegać. Bądźcie zdrowi. Widzimy, jakie jest życzenie zdrowia dopiero, kiedy pewne prawa Boże zaczniemy przestrzegać. Nie rabiniczną jakąś tradycję, nie jakąś tradycję, która została wyłoniona z życia narodu polskiego na przykład. Bo my Polacy byliśmy od 966 roku, byliśmy już chrześcijanami, prawda? Nie byliśmy już poganami, byliśmy już chrześcijanami. I od tamtego roku, to posłuchajcie, do dzisiaj, to wiecie, ile tradycji narosło. I oprócz tych 10 przykazań, tą całą tradycję trzeba szanować, przestrzegać, bo to jest chrześcijańska tradycja. A co Duch Święty powiedział? Wszystko odrzucam, podaję tylko to, to, to i to. Widzimy, czego mamy się wystrzegać? Jak mamy żyć? Dlatego nauczanie Boże musi się obracać wokół tych rzeczy. Nie rozszerzane o jakąś tradycję. Słuchajcie, jest w naszym zborze pewna tradycja. Jak ja na przykład już nie będę pastorem tego zboru, za ileś tam lat, nie wiem ile Pan wyznaczył, to Pan decyduje o wszystkim, no to jest ta tradycja taka, że ja biorę Biblię i mówię, to jest moja Biblia. Pamiętajcie, żebyście do końca swojego życia tą tradycję podtrzymywali, bo to jest tradycja święta i nie wolno jej odrzucać. Rozumiecie, co to jest tradycja? Nawet ja nie muszę przez całe życie jej przestrzegać, bo to jest tradycja ludzka. Wymyśliliśmy sobie, że dobre są słowa, więc można by to zastosować. Ale to nie jest Boże przykazanie. To nie jest Boże prawo. Robimy to, bo nam przyjemnie, jak to robimy. Ale jeśli byśmy nie robili, to co, Bóg nas ukaże, bo prawa Bożego nie przestrzegamy? Absolutnie nie. Dlatego, kochani, też musimy zwracać uwagę na to, co robimy. Czy nie ma czasem jakichś rzeczy, które wchodzą do naszego życia chrześcijańskiego, a które z prawem Bożym nie mają nic wspólnego. Mają się nijak do Biblii. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Tak jak mówiliśmy o proroctwach, prawda? I tam było powiedziane w Słowie Bożym, jeśli ktoś ma sen, to niech mówi, że ma sen, bo co plewie do ziarna. A więc Słowo Boże określa, że proroctwo to jest ziarno, a sny to są plewy. Które skąd się biorą? Od ziarna. To jest otoczka ziarna. Ale czy ważniejsze są plewy, rolnicy, odpowiedzcie, czy ziarno? Paweł, co jest ważniejsze, ziarno czy plewa? No właśnie, plewa się też przydaje czasami, ale ziarno jest. Teraz to ludzie już plewę jedzą, dlatego że tam do chleba się dodaje różne otręby, różne tam te dodatki takie, plewy i różne tam zmiotki takie. I to takie tam później chlebki się takie robi, one są to podobno super. No mi smakują, nie o to chodzi. Ale najważniejsze jest ziarno. Jeśli nie będziesz tam, nie dodasz tam ziarna, to z samej plewy nie zrobisz żadnego chlebka. Dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy się trzymać tego, co Boże. Nie naszych przepisów, które sobie sami wymyślimy, nie naszej tradycji, którą mieliśmy od iluś tam lat. Wiecie, ja wam o takiej tradycji jednej powiem, z której musieliśmy zrezygnować. Kilka lat temu, to sporo już lat temu minęło i cały czas, kiedy wieczerze obchodziliśmy i łamaliśmy chleb i mówiliśmy, że ten chleb łamiemy tak, jak ciało Jezusa Chrystusa zostało złamane. I mówiliśmy to całe lata, ja od dzieciństwa to pamiętam. I nawróciła się pewna siostra, przyszła do zboru i tak była jakiś czas w zborze, po chście już była i przyszła kiedyś do mnie, mówi, pastorze, czemu wy cały czas łamiecie ciało Jezusa Chrystusa? Ja mówię, no bo było złamane. Ona mówi, a gdzie to jest napisane? Ja mówię, no w Biblii. To wie, brat, co, to ja na następne nabożeństwo, jak przyjdę, to niech pastor znajdzie mi, pokaże. Jak myślicie, szukałem? I to jeszcze jak? W różnych tłumaczeniach. W oryginale, w greckim tekście szukałem, bo akurat uczyłem się greki, więc miałem okazję, miałem możliwość. Znalazłem? Nie. Znalazłem coś wręcz przeciwnego. Że jego kość nie zostanie złamana. I była złamana? A tych łotrów, którzy obok wisieli? Była. A Jezusa Chrystusa? Nie. Mieliśmy wspaniałą tradycję, z której trzeba było zrezygnować. Bo jakaś tam siostra przyszła sobie i ona tu będzie wprowadzać zmiany w Kościele, a my jesteśmy święty Kościół Boży. Po prostu posłuchaliśmy, siostra powiedziała, poczytaliśmy, w Biblii nie ma. I trzeba było zrezygnować z takiej świętej tradycji. I teraz już nie posłyszycie, żeby ktoś tak mówił. No u nas w Kościele, w innych jeszcze mówią. Widzimy, jak to jest z tradycją? bardzo często tradycja się staje taką plewą, która przy ziarnie tylko jest. Ale to nie jest ziarno. To, co w środku, to jest ziarno. I dlatego ja, jak jem jabłko, to zawsze obieram, bo to, co w środku, jest ważniejsze. Co mi tam obierka? Ale powiedzmy sobie, Słowo Boże jest niezwykle ważne dla nas. I ono jest istotne dla naszego życia. Dlatego pamiętajmy, że mamy przestrzegać Bożego prawa, a nie ludzkiego prawa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i obciążeni. Tak też można oddać z greckiego tekstu to słowo. Ktoś jest zapracowany? Ktoś jest przeciążony? To wiecie, co Jezus Chrystus powiedział? Zapraszam do mnie. Ja wam sprawię odpocznienie. Słowa te są skierowane do wszystkich, którzy je słyszą. Ale tylko obciążeni świadomością swojego duchowego obciążenia. Staraniami o wypełnienie prawa mogą na nie odpowiedzieć. Grzeszna, zbuntowana ludzkość jest uparta bardzo. Bardzo uparta. I tak prawdę mówiąc, bez takiego darowanego przez Boga przebudzenia, nikt nie doceniłby głębokości swojego duchowego ubóstwa. Człowiek nie jest w stanie poznać grzechu w sobie. Człowiek mówi, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, prawda? To co? Jaki wniosek? Święty. Nie ma grzechu. A co Słowo Boże mówi? Wszyscy zgrzeszyli. No oczywiście, oprócz tego, który mówi, że nie ma grzechu. Czy tam jest jakiś wyjątek? Wszyscy zgrzeszyli. Kto nie zgrzeszył? Jezus Chrystus. On nie zgrzeszył. Ale dlatego był godny tego, żeby nam wyjednać zbawienie. Żeby nas wyratować. Dlatego musimy iść Jego drogą. Musimy pójść za Nim. Musimy zacząć wprowadzać w nasze życie Jego zasady. I On do tego nas nawołuje. Przyjdźcie do mnie. Swoją pomoc Bóg zapowiedział już przez proroka Jeremiasza. I w Jeremiasza 31:25 jest powiedziane, gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Widzimy, kto pokrzepia człowieka? Każdy, kto jest umęczony i kto jest zgłodniały, może liczyć na Bożą pomoc, na Bożą opiekę. W objawieniu Jana w 22 rozdziale, ostatnim rozdziale, w 17 wersecie jest powiedziane, a duch i oblubienica mówią, przyjdź, przyjdź. I to jest głos odzywający się do ciebie i do mnie. Przyjdź. A ten, kto słyszy, przyjdź, powiem głośno, żeby wszyscy posłyszeli. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A więc masz to samo nawoływać. Duch mówi przyjdź i ty masz to powtórzyć. Przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Darmo bierzemy wodę żywota. Chcemy Bogu służyć? Czy chcemy naśladować Jezusa Chrystusa? Czy chcemy wejść do Królestwa Niebios? Czy może ktoś chce do Królestwa Bożego zamiast do Królestwa Niebios? To jest to samo Królestwo. To samo Królestwo, żebyśmy to wiedzieli. I to jest niezwykle ważne Królestwo, które przynosi nam potężny ratunek w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale 37 wersecie jest powiedziane, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jezus Chrystus powiedział do nas przez to słowo, które na początku czytaliśmy. A ja wam dam ukojenie. Jeszcze inaczej z greckiego można przetłumaczyć, a ja zakończę wasz trud. Albo ja was powstrzymam, jeśli trzeba. Tak też można to przetłumaczyć. Według greckiego słowa, to znaczy odpocząć, wypocząć, zatrzymywać, powstrzymywać. Takie są znaczenia tego słowa. I Izajasz 40 rozdział 28 do 31 mówi tak. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi, On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się, upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Weźcie moje jarzmo. Czytaliśmy. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny, pokorny sercem, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. To greckie jarzmo, tutaj użyte, to uprząż, zaprzęg, również jako poprzeczka, belka, waga, w Nowym Testamencie wskazuje na prawo Boże. Prawo pisane, nie rabiniczne. I oparte na nim jarzmo to uprząż zakładana na zwierzęta pociągowe chodzące w parze. Pamiętajmy o tym, że jarzmo jest podwójne. Chomąt jest pojedynczy. Jarzmo jest podwójne. I wszędzie, gdzie Słowo Boże używa tego sformułowania, musimy dokładnie się tego trzymać, bo to ma znaczenie. Ty idziesz, pracujesz i idziesz w parze. W parze idziesz. Z kim idziesz? Z Jezusem Chrystusem. Z jednej strony masz Jezusa Chrystusa, z drugiej jesteś ty. Przyglądaj się, jak On się zachowuje, w jaki sposób idzie, w jaki sposób ciągnie, w jaki sposób prowadzi i ty musisz tak samo. Bo inaczej nie da się, żeby jedno zwierzę w inną stronę ciągnęło, drugie w inną. Żeby Jezus Chrystus w inną stronę ciągnął, a ty żebyś gdzie indziej ciągnął. Tam, gdzie Jezus idzie, ty musisz iść. Dlatego pamiętajmy, że to jest naprawdę ważne. Prawo Mojżesza. Bardzo ważne prawo Mojżesza. Galacjan 5:1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Jarzmo niewoli z kim jest ciągnięte? Aha, widzimy nie przez Jezusa. Widzimy nie przez Jezusa. Bardzo często to jest to ciągnięcie praw, przepisów, które nie są bezpośrednio z prawa Bożego, tylko są prawem rabinicznym. Tora mówiona, zakon mówiony, tak z ust do ust. Z ust do ust. Ja pamiętam, kiedyś matka przegryzała jedzenie i dawała dziecku. A jakby teraz moja mama, gdyby żyła, przegryzła i mi dała. Wyobrażasz to sobie? Malutkiemu niemowlakowi jeszcze można to zrobić, chociaż teraz już się nie robi tak. Ale kiedyś się tak robiło. Ale może się i robi dzisiaj. No nie wiem, nie będę wnikał. W każdym razie Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 10 werset mówi tak. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, czyli tradycję rabiniczną, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwignąć. Widzimy, na czym to polega? Jeżeli ustanawiamy nasze własne prawa, które są podobne do prawa Bożego, to czynimy rzecz podobną, jak jest z apokryfami w niektórych Bibliach. Apokryfy, niby święte. Na przykład Daniel, Księga Daniela. Na 12 rozdziale u nas się kończy, a niektórzy mają jeszcze dwa rozdziały więcej. I tam, wiecie, jest taka historia opisana o Zuzannie, która się kąpała nago, a dwaj starcy, nie więcej, tam było tych starców, podglądali ją w kąpieli. Jakie budujące. Jakie budujące dla wierzącego człowieka. A to są apokryfy. I takich apokryfów jest dużo więcej. I niektórzy chcieliby je włączyć w Słowo Boże i powiedzieć tradycję. Wkładają ciężary, których sami nie byli w stanie udźwignąć. Mogą też być więzy, powrozy. Na przykład w psalmie drugi i trzeci werset mówi: schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi Jego, mówiąc: potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Widzimy? Moje jarzmo jest lekkie, mówi Pan. Moje jarzmo jest lekkie. To znaczy prawo Mesjasza, prawo Boże, które jest odczytaniem Bożego prawa w świetle nowego przymierza, a nie ludzkich tradycji. Widzimy, Jezus Chrystus komentował zakon. Komentował. Ale czy odrzucił zakon? Nie. On nie przyszedł odrzucić, ale wypełnić i podać je nam jako takie przystępne, żebyśmy byli tacy zachęceni jego treścią. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi. Prawo Boże. Nie potrzebujemy być dodatkowo obciążani różnymi zakazami, nakazami nie do uniesienia. Ale podstawy prawa Bożego muszą się znajdować w naszym życiu. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie. Znajdziecie wytchnienie od niekończącego się, bezowocnego wysiłku podejmowanego w celu ocalenia siebie samego przez uczynki spisane w prawie. To nie tak. Czy mamy świecić przykładem dla innych ludzi, postępując według prawa Bożego? Ależ tak. Nasze uczynki są bardzo ważne. Ale nasze chodzenie z Bogiem nie zaczyna się od uczynków, tylko od poznania Jezusa Chrystusa. Od przyjęcia Go do serca i złożenia Mu przymierza, że będziemy Mu służyć i iść. A wtedy już trzeba przestrzegać przepisy, które jarzmo nie jest ciężkie. Dlaczego? Które pomaga nam Duch Święty wypełniać w naszym życiu. Bóg daje chcenie i wykonanie. Znajdziemy wytchnienie od tego wysiłku, ale w Jezusie Chrystusie. W Hebrajczyków 4 rozdziale, pierwszy werset, później jeszcze kilka przeczytamy: gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Trzeci werset: albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. I 9 werset do 12 może przeczytajmy. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Myślisz teraz coś w sercu. Myślisz. Czy ja mogę to osądzić? Nie wiem, co myślisz. Czy myślisz o tym, że czy ziemniaki naobierane na obiad? Czy myślisz o tym, że kotlety trzeba smażyć, a jesteś na nabożeństwie? Ja nie mogę osądzić, ale Słowo Boże mówi, Bóg wie, o czym myślisz. Jeśli jesteś sercem przy Bogu, to Bóg ci będzie błogosławić. Sprawi ci odpocznienie. uzyskujemy w Bogu ukojenie, czyli zaznanie stałego wytchnienia w Bożej łasce. I na koniec jeszcze dwa wersety tylko przeczytam, abyśmy wiedzieli, że Bóg nasz jest naprawdę wielki. 1 Koryntian 15, rozdział 58 werset. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I Izajasza 57, rozdział 2 werset. Wchodzi do pokoju, a na swoich łożach odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie. Czy jesteś człowiekiem postępującym godziwie? To możesz sobie odpoczywać. Jeśli postępujesz niegodziwie, to Słowo Boże mówi: oj, bezbożni nie zaznają spokoju duszy. Taka jest prawda. Bo Bóg chce ciebie wyciągnąć z twojego dołka. Niektórzy mówią: o, jakiego ja mam doła. A kto z dołu wyciąga? Jezus Chrystus. Znasz ratunek. Wiesz, kto wyciąga. Jak Piotr tonął, idąc po wodzie, to do kogo zawołał? Panie, ratuj. Co Jezus Chrystus powiedział: małowierny, ażebyś się utopił. Tak Jezus Chrystus nie postępuje. Jezus Chrystus jest pełen miłosierdzia, pełen łaski, pełen Bożej dobroci i On nas prowadzi ku żywotowi wiecznemu. Amen? Amen. Cudowny jest nasz Bóg. Dlatego, kochani, będziemy Go wielbić, wywyższać, imię Jego błogosławić, sławić Go i radować się.